Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Tym razem produkcji Clash of Minds. Cześć, Martin, co słychać? Ach, byłem pierwszy. U mnie? W porządku, a u ciebie? Dziękuję, wszystko dobrze. To świetnie. Clash of Minds. Czy jest jakaś różnica w stosunku do Amazing Discoveries Africa? Ten sam cel, to samo dążenie, wszystko to samo. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na konflikt umysłów. Otóż to, właśnie dlatego zatytułowaliśmy ten odcinek Starcie umysłów. Tak, starcie umysłów. Będziemy poruszać tematy, które przewinęły się już wcześniej. Zastanowimy się, dlaczego są one istotne z punktu widzenia czasów, w których żyjemy. Zacznijmy zatem od modlitwy. Ojcze w niebie, na świecie tak wiele się dzieje, a my potrzebujemy wyjaśnień. Często mamy do czynienia z konfliktem umysłów. Chcemy, aby Twój Święty Duch nas prowadził i pomógł nam przez to przejść. O to właśnie prosimy. Oświeć nasze umysły w imię Jezusa. Amen.
It's a minefield out there, Martin.
To pole minowe, Martinie. I wśród tego grzęzawiska idei musimy znaleźć prawdę. A kiedy to zrobimy, będziemy musieli całkowicie zmienić nasz sposób myślenia. Wówczas dojdzie do starcia pomiędzy starym a nowym sposobem myślenia. Martin Luther powiedział, pozwólmy się umysłom wadzić, ale pięści trzymajmy przy sobie. Zacznijmy od samego początku. Księga Rodzaju 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Martinie, co siedzi w głowie? Właściwości poznawcze, decyzyjne. Czyli tok rozumowania, który pochodzi od węża, zostanie ostatecznie zniszczony. Bardzo ważne jest zatem, abyśmy potrafili rozróżnić, na czym on polega, prawda? Tak. Czy pamiętasz poprzedni odcinek naszego programu? To ciekawe, że gdy zastanowimy się nad kwestią Króla Północy i Południa, w grę również wchodzi określony sposób myślenia i doktryna węża w opozycji do doktryny Pisma Świętego. Oto cytat z książki Wybrane poselstwa. Jednak szatan dosięgnął tylko pięty, nie zdołał dotknąć głowy. Kiedy Chrystus umierał, szatan zrozumiał, że został pokonany. Spostrzegł, że jego prawdziwy charakter został wyraźnie objawiony wobec całych niebios i że niebiańskie istoty oraz stworzone przez Boga światy znajdą się całkowicie po stronie Boga. Zrozumiał, że jego perspektywy na możliwość wywierania na nich wpływu w przyszłości zostały całkowicie odcięte. Człowieczeństwo Chrystusa będzie na całą wieczność odpowiedzią na wątpliwości, jakie spowodowały ten bój. Mamy tu zatem deklarację, że sposób myślenia Chrystusa nigdy się nie zmieni. Szatan nie mógł dosięgnąć jego głowy, a jedynie jego pięty. Za to druga głowa zostanie zdeptana. Interesujący jest również fakt, że sposób myślenia wroga Chrystusa to sposób myślenia świata. To prawda. To niezwykle przygnębiające stwierdzenie. A jaka część świata została dotknięta tym drugim sposobem myślenia? Cały świat, dokładnie. Właśnie dlatego Jezus powiedział być na tym świecie, ale nie z tego świata. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Martinie, świat jest ogromny. Innymi słowy, ten werset mówi nam, że świat jest w dużej mierze wrogi wobec Boga. Jest jego nieprzyjacielem. To bardzo ciekawe, gdyż taka jest ogólnoświatowa tendencja. Dokładnie tak. Należy ją zmienić, ale nie możesz zrobić tego samodzielnie. Martinie, przeanalizujmy jeszcze raz cytat z Księgi Rodzaju 3:15. i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. Złożona tutaj obietnica nieprzyjaźni to pierwsze kazanie, jakie kiedykolwiek wygłoszono. W znakach czasu czytamy. Było to pierwsze ewangeliczne kazanie, jakie kiedykolwiek wygłoszono do upadłego człowieka. Obietnica ta była gwiazdą nadziei, rozświetlającą ciemność i posępną przyszłość rasy ludzkiej. Adam z radością przyjął upragnione zapewnienie zbawienia i pilnie nakazał dzieciom postępować zgodnie z tym, co mówi Pan. Obietnicę tę zaprezentowano w ścisłym związku z ołtarzem ofiarnym. Ołtarz i obietnica stoją obok siebie. Jedno rzuca na drugie wyraźne promienie światła, pokazując, że obrażonego Boga ułagodzić może jedynie śmierć Jego ukochanego Syna. W przypadku Kaina i Abla mamy swego rodzaju dwie grupy, które będą istniały na świecie aż do końca czasów i warto bliżej je przeanalizować. Tylko dwa sposoby myślenia na świecie. Jeden to sposób myślenia Boga, a drugi sposób myślenia szatana. Niestety utknęliśmy w świecie, który w dużej mierze przyjął tok myślenia szatana. Oznacza to również, że postanowił opowiedzieć się za tym sposobem myślenia. Musisz dokonać wyboru. Nie możesz stać pośrodku pomiędzy tymi dwiema ideologiami, ponieważ cię zmiażdżą. To właśnie powiedział Martin Luther. Pamiętasz jego słowa? Zdecyduj się. Albo jesteś po stronie diabła, albo po stronie Chrystusa. Nie da się pogodzić tych dwóch opcji. Zostaniesz zmiażdżony. Aby rozwinąć temat, przeczytajmy cytat z książki Wiara i uczynki. Istnieją takie wpływy, które wywierane są przez cały czas. Istnieje pewna atmosfera, która otacza ludzką duszę, a może to być atmosfera niebiańska lub atmosfera piekielna. Istnieją tylko dwie odrębne grupy. Jesteśmy w tej walce albo po stronie Chrystusa, albo po stronie wroga. A jeśli jesteśmy nieustannie kierowani promieniami boskiego światła chwały, to aniołowie Boży są wokół nas i ta atmosfera otacza ludzką duszę. Sama nasza postawa, nasze słowa świadczą o prawdziwym nawróceniu tym wszystkim, którzy wchodzą w sferę naszego wpływu. A Duch i Oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. To ciekawe, Martinie, że on mówi: przyjdź, kup ode mnie, bez pieniędzy. Kup chleb, kup wino, kup doktrynę, kup niebiański chleb, za darmo. Jednak aby to zrobić, musisz się zdecydować. Otóż to. Dlatego to takie ważne. Często wydaje nam się, że to przypadek, a to jest decyzja. Tak, musisz podjąć decyzję. Aby to zrobić, musisz być blisko Boga. A kto przyciąga cię do Niego? On sam, sam Bóg. Pomiędzy boskością a człowieczeństwem postawił swój krzyż, który stoi pomiędzy nim jako wieczne ogniwo. Ceną za to pęknięte ogniwo była ni mniej, ni więcej, tylko śmierć Chrystusa. Są dwie potęgi, które sprawują kontrolę nad ludzkimi umysłami, potęga Boga i potęga szatana. Chrystus jest Stwórcą i Odkupicielem. Szatan jest wrogiem człowieka i niszczycielem. Kto oddał się w opiekę Bogu, będzie się rozwijał w Jego chwale, na ciele, duszy i duchu. Kto oddał się pod kontrolę szatana, zostanie zniszczony. Podobnie jak wszystko, co go otacza. Faktem jest, że jesteśmy uwięzieni w tej sytuacji, ale to starcie umysłów musi się odbyć. Należy podjąć decyzję. Oto cytat z książki Patriarchowie i Prorocy, który brzmi: Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Różnica między obydwiema grupami stawała się coraz bardziej wyraźna. Jedni otwarcie zapewniali o swojej wierności wobec Boga, drudzy natomiast nie kryli niezadowolenia i nieposłuszeństwa. Martinie, od jak dawna trwa ten konflikt umysłów? Od samego początku, od stworzenia, a nawet wcześniej. Zaczęło się już w niebie. Na ile pociągający jest sposób myślenia szatana? Jest pełen fałszu. Dlatego Jezus powiedział, baczcie, by was kto nie zwiódł. Czy możesz wyobrazić sobie, Martinie, że całe niebo zostało poruszone? Co trzeci anioł dał się oszukać? Początkowo prawdopodobnie połowa aniołów wahała się między jedną a drugą opcją. A potem co trzeci z nich, ze świętych istot, tak, z doskonałych świętych istot, postanowił opowiedzieć się po stronie buntownika. To nieprawdopodobne. Ciekawe jest również to, że współczucie dla diabła zostało całkowicie usunięte z nieba dopiero na krzyżu, gdy wyszedł na jaw jego prawdziwy charakter. Jak bardzo my jesteśmy uparci. Nawet w świetle krzyża wciąż stajemy po stronie buntownika. Oto słynna wypowiedź Marcina Lutra. Pozwólmy się umysłom wadzić, ale pięści trzymajmy przy sobie. Niestety odnosi się to wyłącznie do chrześcijan. Szatan nie ma żadnych skrupułów. On nie będzie trzymał pięści przy sobie. Martinie, mówiąc o konflikcie umysłu, zastanówmy się, ile jest ideologii, które się ze sobą ścierają. Więcej niż tych, które trzymają pięści przy sobie. Setki, tysiące. Tak, tysiące. Jeżeli zatem przyjrzymy się im w świetle Biblii i skoncentrujemy się na tym, zobaczymy, że istnieje potężny konflikt umysłów w kwestii pochodzenia świata i tego, jak to wszystko powstało. Stworzenie kontra teoria ewolucji. Czy to nie starcie umysłów? Jedno z największych. Wspominaliśmy już, że jest tyle sfer, które całe swoje pojmowanie opierają na myśleniu ewolucyjnym. Dotyka to każdego aspektu życia, nawet świata medycznego. A może zwłaszcza medycznego. Martinie, ile miliardów dolarów wydaje się co roku na wspieranie ideologii i sposobu myślenia szatana? Tylko w odniesieniu do tego jednego punktu. Gdyby wydawane na to środki przeznaczyć na pomoc ubogim, można by wyeliminować problem ubóstwa. Ile pieniędzy, czasu i wysiłku wkłada się w reklamę tej ideologii? Nie da się tego zliczyć. Oczywiście, każda produkcja medialna, którą można obejrzeć na kanale Nature, zawiera reklamę jego sposobu myślenia. Tak, prasa, książki, wszystko. Dobrze, porozmawiajmy o władzy i prawie Boga. Władza Boga w opozycji do władzy innej potęgi. Ile czasu i wysiłku kosztuje spieranie się na temat Bożej władzy i prawa? Niezliczone godziny. Należy także wziąć pod uwagę, od jak dawna trwa ten spór. Czy kościoły, które nazywają się kościołami chrześcijańskimi, angażują się w te dyskusje? Przez cały czas. Czy mamy tu zatem do czynienia ze starciem umysłów? Tak. Wiara i uczynki. W jaki sposób jesteś zbawiony, Martinie? Czy przez wiarę? Czy przez wiarę otrzymujesz przypisaną i przekazaną sprawiedliwość Chrystusa? Czy też może jesteś zbawiony przez swoje uczynki? przez przypisaną i przekazaną sprawiedliwość, z której potem wynikają uczynki. Jak zażarcie jednak umysły spierają się w tej kwestii? Ileż krwi przelano przy ścieraniu się tych sposobów myślenia? Niewiarygodne, prawda? Słowo, autorytet słowa. Konflikt umysłów zachodzi już na etapie genezy tego słowa. Tak, chodzi tutaj o jego pochodzenie oraz o samo słowo. Czy istnieje dla niego jakaś alternatywa, która pozostaje z nim w konflikcie? Ilu mamy autorów okultystycznych, jak na przykład dzieła Blavatskiej? Mam wrażenie, że wahadło wychyla się nieco bardziej w niewłaściwą stronę. Tak, w stronę myślicieli i osób, które występują przeciwko słowu. To ciekawe, Martinie, że najlepiej sprzedającą się książką na całym świecie bez wątpienia jest Biblia. Jest rozprowadzana w znacznie większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna pozycja na świecie. Dzieła Alice Bailey, Heleny Blavatskiej, Alberta Pike'a są rozpowszechniane w znacznie mniejszej liczbie egzemplarzy niż Biblia. Ale osoby, które je posiadają, rzeczywiście je czytają. Natomiast w wielu domach Biblia jedynie stoi na półce i nigdy nie jest czytana, prawda? Niestety. Czy to nie smutne? Gdy poznasz już te dwa sposoby myślenia, oczywiste jest, że dojdzie do starcia umysłów. Bardzo poważnego starcia. Biorąc pod uwagę wszystkie kłamstwa, jakie wprowadziła teoria ewolucji i inne ideologie, księga ta jest ciągle kwestionowana. Ta święta księga, która leży przed nami. Moim zdaniem zasadniczą kwestię w tym konflikcie stanowi zdyskredytowanie autorytetu tej księgi. A gdy pomyślisz o tym, jaki wysiłek włożono w podważenie prawdziwości pierwszego zdania, na początku Bóg stworzył, kwestionując pierwszy wiersz, właściwie kwestionuje się całą księgę. To nieprawdopodobny konflikt. Następnie docieramy nieco bliżej sedna sprawy. Duch proroctwa przekazuje nam pewne dodatkowe informacje, czy nawet wśród tych, którzy twierdzą, że są wyznawcami tej księgi, nie mamy do czynienia ze starciem umysłów, jeśli chodzi o ducha proroctwa, nawet w lokalnych kościołach. Tak, jest tego mnóstwo. Czy to nie przygnębiająca sytuacja? Niestety ten konflikt umysłów pozostanie z nami aż do momentu przyjścia Chrystusa. Apokalipsa mówi nam o świadectwie Jezusa, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jeżeli zatem naprawdę w to wierzysz, to w czyje świadectwo w rzeczywistości wątpisz? Świadectwo Jezusa. To bardzo poważna sprawa. Czy tej księgi nie nazywa się też Słowem? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, prawda? Czy zatem kwestionujesz praktycznie wszystko, co kiedykolwiek powiedział Jezus? Jeżeli podważasz Biblię i ducha proroctwa, to faktycznie stąpasz po cienkim gruncie. Dobrze. Przyjrzyjmy się kilku innym kwestiom. W jaki sposób sprawuje się kontrolę nad ludzkimi umysłami? W kontekście starcia umysłów to dość istotna kwestia, prawda? Otóż to. Mamy konflikt pomiędzy przymusem a wolnością sumienia. Na ile zaciekły staje się ten konflikt w czasach, w których obecnie żyjemy? Gdyby przeanalizować ostatnie dwa lata i to, co dzieje się teraz, widać wielką zmianę w sposobie kontrolowania naszych myśli. Wykorzystuje się tu zatem dwie strategie. To nie tylko starcie umysłów, to również dwie taktyki służące temu, by zwrócić twoją uwagę na jeden lub drugi sposób myślenia. Jedna z nich to siła przyciągania oparta na miłości. Jej kulminacją jest krzyż będący gwarancją, że Bóg dał ludzkości wolność wyboru i wolność sumienia. Gdyby bowiem stosował przymus, mógłby zapobiec upadkowi poprzez przymusowe wdrożenie swojego toku myślenia. Oto piękno Boga. On nigdy nie wymusza swojego toku myślenia. Czy Jezus powiedział, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, zmuszę wszystkich do wywyższenia? Nie. Powiedział, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Natomiast drugi tok myślenia polega na zmuszaniu. Zrobisz tak, jak ja ci każę. Tak, zmuszę cię, wdrożę prawo, a ty zrobisz wszystko to, co ci nakażę. Ten konflikt umysłów może wedrzeć się nawet w szeregi ludu Bożego? Niestety tak. Zastosujmy nieco bardziej naturalistyczne podejście. Kwestia reformy zdrowia. Czy mamy tu do czynienia ze starciem umysłów? Tak, i to bardzo poważnym. Na którym poziomie? Na szczycie, na każdym poziomie. Od najwyższego do najniższego, prawda? Każdy w nim uczestniczy. Nieważne, czy udasz się do najmniejszego lokalnego zboru, czy do jednego z najważniejszych i największych. Będziesz mieć do czynienia z konfliktem umysłów. Pomówmy jeszcze o bóstwie. Czy w tym przypadku też mamy do czynienia ze starciem umysłów? Niektórzy twierdzą, że doskonale rozumieją, jak działa Bóg. Wyznaczają określone parametry i uważają, że lepiej by było, gdyby Bóg się ich trzymał, bo w przeciwnym razie, tak, niewzruszenie trwają przy swoim i nie ustąpią ani na krok. Oto ich Ewangelia. Czy Bóg nie przewyższa ludzkich mocy? O tak, to niewiarygodne. Niewiarygodne i niewyobrażalne. Martinie, to bardzo interesujący krótki filmik. Procesy myślowe profesora Yuvala Harariego z Uniwersytetu Hebrajskiego, bardzo popularnego na konferencjach TED i w wielu innych miejscach na świecie. Jest on także jednym z doradców Klausa Schwaba, założyciela Światowego Forum Ekonomicznego. Uważam, że ich sposób myślenia i działania jest fascynujący. Posłuchajmy, co ma on do powiedzenia. Niektóre rządy i korporacje po raz pierwszy w historii mają możliwość zasadniczo zhakowania istot ludzkich. Dużo mówi się o hakowaniu komputerów, smartfonów, kont bankowych, ale wielką kwestią naszej ery jest możliwość hakowania ludzi. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli ma się wystarczająco dużo danych i dostateczne moce obliczeniowe, można zrozumieć ludzi lepiej niż oni rozumieją samych siebie. A następnie można nimi manipulować takimi sposobami, jakie wcześniej były niemożliwe. W takiej sytuacji stary system demokratyczny przestaje działać. Musimy na nowo wymyślić demokrację na potrzeby nowej ery, w której ludzie stali się możliwymi do upolowania zwierzętami. Wie pani, cała ta gadka o tym, że ludzie mają duszę i wolną wolę i nikt nie wie, co dzieje się w moim wnętrzu, zatem cokolwiek zdecyduje, czy to w wyborach, czy w supermarkecie, to moja wolna wola. To już się skończyło. Musimy pogodzić się z faktami. I jest to miejsce, gdzie filozofia spotyka się z informatyką i biologią. Nieważne, co naszym zdaniem ostatecznie jest prawdą wszechświata. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach istnieje technologia umożliwiająca masowe hakowanie ludzi, a to oznacza, że musimy na nowo wymyślić demokrację. Martinie, czy jesteś gotowy, by zrezygnować z wolności wyboru? Zdecydowanie nie, bo Jezus umarł za moją wolność wyboru. Co zatem było ceną za twoją wolność wyboru? Śmierć Syna Bożego, prawda? Czy możesz to sobie wyobrazić? Są ludzie, którzy sądzą, że twoją wolność wyboru można sponiewierać. Co ciekawe, gdy planują tę cyfrową walutę, nie będzie ona tylko wirtualną liczbą, z której można dowoli korzystać. Wygląda na to, Martinie, że zostanie zaprogramowana. Będziesz więc mógł wybrać tylko to, co pozwolą ci kupić. Otóż to. Powiedzą ci, niczego nie potrzebujesz, a ty będziesz szczęśliwy. Twoje szczęście będzie powiązane z tym, co oni uznają za szczęście dla ciebie. Tak, będzie limitowany. Będziesz mógł kupić miesięcznie tyle i tyle tego, a potem niestety, nawet jeśli masz pieniądze, więcej nie kupisz. Twoja wolność wyboru zostanie ci odebrana. Oczywiście pojawia się wówczas pytanie, co albo kto zastąpi twoją wolność wyboru? Agenci diabła, bo ideą wroga jest zabranie ci wolnej woli. To prawda. Wróg stosuje taktykę przymusu. Zawsze ją stosował, zawsze stosował siłę. Masz to zrobić tak, jak mówię, albo cię zabiję. Wiesz, co Kain zrobił Abelowi? Taki sposób myślenia istnieje od początku. To kolejny ważny aspekt starcia umysłów. Bóg chce, abyśmy szli za Jego tokiem myślenia, ale nigdy nas do tego nie zmusi. Jeżeli się zagubisz, to z własnego wyboru. Bo gdy już to sobie przemyślisz, to nie ma bardziej logicznego systemu niż ten w Piśmie Świętym. Otóż to. Podaj mi, Martinie, jedno z 10 przykazań, które byłoby nieistotne. Nie ma takiego. I jeżeli faktycznie podejdziesz do tego w ten sposób, gdy pomyślisz o tym, które z 10 przykazań nie jest dla twojego dobra, wszystkie są dla twojego dobra, twojego i wszystkich innych. Inną ciekawą kwestią, o której wspomniał Harari, jest to, że oni mogą manipulować twoim umysłem. Zatem ile osób zmanipulują, aby myślały, że ich sposób wprowadzenia tej wolności jest dla ciebie najlepszy? Będą manipulować twoim umysłem i już to robią. Co ciekawe, Martinie, nawet jeżeli całkowicie odcinasz się od Boga, możesz być przeciwny temu, by manipulowano twoim umysłem. Ale złapią cię na tylu poziomach, że nawet nie będziesz zdawał sobie sprawy z tego, co ci się przydarzyło. Właśnie to chciałem powiedzieć. Jeżeli nie masz zakorzenienia w Słowie Bożym, w tym, czym jest prawda i rzeczywistość, to niestety będą manipulowali twoim umysłem. Martinie, aby zrozumieć ten konflikt umysłów, musimy cofnąć się do początków historii. Musimy ją przeanalizować i spojrzeć z właściwej perspektywy. To nie jest teoria spiskowa. To proroctwo biblijne i historia biblijna. Oto cytat ze Świadectw dla Zboru, tom 8, strona 307. Istnieje badanie historii, którego nie można potępić. Święta historia była jednym z przedmiotów badań w szkołach prorockich. W zapisie jego postępowania z narodami odkrywane były ślady stóp Jehowy. Tak więc dzisiaj mamy rozważać postępowanie Boga z narodami ziemi. Mamy widzieć w historii wypełnienie proroctwa, badać dzieła opatrzności w wielkich ruchach reformatorskich i rozumieć następstwo wydarzeń w marszu narodów do ostatecznego wielkiego konfliktu i zakończenia historii tej ziemi. Możemy zatem w historii znaleźć wskazówki co do tego, co obecnie dzieje się na świecie. Mówi się też, że jeżeli nie wyciągasz nauk z historii, z przeszłości, jesteś skazany na popełnianie tych samych błędów. Otóż to właśnie tak się stanie. Musimy zatem badać świętą historię, by zrozumieć, jak Bóg postępował z narodami w przeszłości. Dlaczego czasami konieczne było wyeliminowanie całych nacji po to, by możliwości decyzyjne przeszły na kolejne pokolenia? Jeżeli zatem Bóg posunął się do tego, by wyeliminować grupę lub naród, zrobił to na rzecz potomności. Oto cytat ze Znaków Czasu. Kain reprezentuje tych, którzy realizują zasady i dzieła szatana, oddając cześć Bogu wedle własnego uznania. Podobnie jak ich przywódca, chcą wykazać częściowe posłuszeństwo, ale nie chcą całkowicie poddać się Bogu. Grupa wyznawców w pokroju Kaina jest zdecydowanie najliczniejsza, gdyż każda fałszywa religia, którą wymyślono, jest oparta na zasadzie Kaina, mówiącej o tym, że w kwestii zbawienia człowiek może polegać na własnych zasługach i sprawiedliwości. Martinie, mowa tu o zasadzie Kaina, którą stosuje zdecydowana większość. Czy to nie smutne? Bardzo smutne. A co istotniejsze, jeżeli nie czytasz tej księgi, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że jesteś po stronie Kaina. Racja. Spójrzmy zatem jeszcze raz na te fragmenty. Księga Rodzaju 4:15. I rzekł Pan do niego: nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. To bardzo ciekawe stwierdzenie. I czytamy o tym w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz po upadku opisanym w rozdziale 3. Czym jest znak, o którym tu mowa? Znak, flaga, światło ostrzegawcze, monument, omen, cud natury, dowód itp., znak, cud, symbol. Tego samego słowa używa się, mówiąc o szabacie jako znaku pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Mamy tu zatem znak Kaina i znak Boga. Albo innymi słowy, symbol Kaina i symbol Boga. Co on oznacza? Władzę. Kto dzierży władzę? Daję wam szabat jako znak pomiędzy wami a mną, że to ja jestem Bogiem, który was uświęca. To może być pierwotny konflikt umysłów, ten dotyczący władzy. Tak. Czyją władzę wybierzesz? Czyjej władzy się poddasz? Komu wierzysz? Pierwsze słowa węża brzmiały: czy Bóg naprawdę to powiedział? Kwestionowanie tego, co powiedział Bóg, kwestionowanie jego toku myślenia i bezpośrednie występowanie przeciwko niemu. Bóg nie miał tego na myśli. Księga Wyjścia 31:13. Powiedz synom izraelskim: zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem, to samo słowo, między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja, Pan, który was poświęcam. Skąd pochodzi moja siła? Od Boga. Kto jest autorytetem w moim życiu? To zależy od twojego wyboru, a twoje uczynki są tego dowodem. Tak, dowodem tego, po której stronie się opowiada. Zatem na świecie są dwa znaki, znak Kaina i znak Boga. Znak Boga nie jest znakiem fizycznym, zatem znak Kaina również. Jest to znak władzy. Ile władzy Bóg tak naprawdę przyznał Kainowi? Przeczytajmy to raz jeszcze. Kain zapytał, co się z nim stanie. Skoro bowiem jest tułaczem, każdy może go zabić. Bóg dokonał czegoś nieprawdopodobnego, wiedząc, że ten człowiek jest uosobieniem nieposłuszeństwa wobec niego, buntownikiem wobec Bożej sprawy, że nienawidzi Bożego sposobu myślenia do tego stopnia, iż zabił człowieka, który myślał w ten sposób. I rzekł Pan do niego: nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Znak Boga to znak Jego władzy. Bo szabat ma pieczęć Boga jako Stwórcy nieba i ziemi. Dlatego właśnie wydał polecenie. Dał Kainowi władzę, by pomścił samego siebie siedmiokrotnie. Innymi słowy, Kain otrzymał pozwolenie, by wymierzyć karę siedmiokrotnie większą niż ta, którą jemu wymierzono. Niektórzy nawet za drobne wykroczenia trafiają do więzienia na bardzo długo. Innym z kolei udaje się uniknąć kary za zabójstwo. Zatem Bóg dał Kainowi władzę. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że nie chodzi tu o tego Henocha, który chodził z Bogiem. Chodzi o Henocha, syna Kaina, kilka pokoleń przed tym, który chodził z Bogiem. A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Meujaela, a Meujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha. Mamy tu kilka pokoleń, w tym pokolenie Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Mamy tutaj dwie kwestie, Martinie. Pierwsza to ta, że zamieszkali w miastach, wbrew temu, czego chciał Bóg. On nie chciał, żeby mieszkali w miastach. Druga kwestia jest taka, że po kilku pokoleniach najwyraźniej zwyciężyło pożądanie i Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Zyla. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. To bardzo ciekawe. Mamy tutaj do czynienia z postępującą apostazją. Lamech bierze sobie dwie żony, a Bóg stworzył dla Adama tylko jedną kobietę, a nie dwie. Dodatkowo, jego władza i autorytet zwiększa się z 7-krotnego do 77-krotnego według Biblii Warszawskiej. Zobaczmy, jak ten werset wygląda w przekładzie w Biblii Brzeskiej, pierwszym ewangelickim przekładzie Biblii na język polski. Mowa tu o tym, że 70 i 7-kroć pomsta się stanie. Inny sposób przekładu, bardzo ciekawy. 70 i 7-kroć. Przywodzi to na myśl różne kwestie. Mamy proroctwo 77. Czytamy o tym w Księdze Daniela. Ile razy powinniśmy przebaczyć według słów Jezusa? Tak samo 77. Ale ten nie wybacza. Tylko karze. Tak, 70 i 7-kroć. Mamy tu zatem dwa różne sposoby myślenia. Jeden to miłość i wybaczenie, bez poświęcania sprawiedliwości, a drugi to brutalność w egzekwowaniu tak zwanej sprawiedliwości. Zatem ci ludzie, Kain i jego potomstwo, stali się władcami dzieci nieposłuszeństwa i dzierżyli znak Kaina, znak władzy. Przejdźmy teraz do dzieł okultystycznych i zobaczmy, co mówi na ten temat pozycja moralność i dogmat autorstwa Alberta Pike'a. Wspomina ona o masonerii, która w dzisiejszym świecie cieszy się dużym poważaniem. Wielu z najważniejszych przywódców światowych, jeżeli nie wszyscy, przynależy do tej organizacji. Enoch. Jego imię w języku hebrajskim oznaczało inicjować lub inicjator. Wybudowana przez niego legenda kolumn z granitu i mosiądzu lub brązu jest prawdopodobnie symboliczna. Brąz, który przetrwał powódź, ma symbolizować tajemnice, których masoneria jest prawowitym następcą, od najdawniejszych czasów opiekunem i depozytariuszem wielkich prawd filozoficznych i religijnych, nieznanych całemu światu i przekazanych z wieku na wiek nieprzerwanym nurtem tradycji, ucieleśnionym w symbolach, emblematach i alegoriach. Martinie, od kogo wywodzą swoje symbole, alegorie, tradycje i religie? Nie od Henocha, który chodził z Bogiem. Od tego drugiego Henocha. Musimy wyraźnie rozróżnić, o którego Henocha chodzi. Musimy się tego dowiedzieć, ale na pewno od Henocha. Henoch, syn Jareda, pochodził od Adama przez linię Seta, siódme pokolenie od Adama. Według Ashera zatem prawdopodobnie urodził się on około 3382 roku przed Chrystusem. Książka Pajka jest datowana według masonerii i oszacowań chrześcijańskich. Podano następujące daty. 5680 AM, co oznacza Anno Mundi, rok świata. I podaje również datę 1871 AD jako datę powstania moralności i dogmatu. Innymi słowy, dzieło to powstało w roku pańskim 1871 lub w 5680 roku świata. Do czego odnosi się ta data? Dowiedzmy się. Jeżeli odejmiemy jedną liczbę od drugiej, 5680 minus 1871, otrzymamy datę 3809 przed Chrystusem. Według Alberta Pajka kalendarz masoński zaczyna się w 3809 roku przed Chrystusem, czyli 427 lat przed Henochem, który chodził z Bogiem. Od kogo zatem wywodzą swoje pochodzenie? Od Henocha, który chodził z Bogiem, czy od Henocha, syna Kaina? Od syna Kaina. Strażnikiem i depozytariuszem prawd masońskich nie mógł być późniejszy Henoch, tylko Henoch, syn Kaina. Nie mógł nim być dobry Henoch. Sami więc prześledzili swoje pochodzenie, docierając do momentu buntu. Oto jeszcze jeden cytat, tym razem nie z książki Moralność i dogmat, ale z dzieła Błavatskiej pod tytułem Doktryna tajemna, tom pierwszy. Miejmy na uwadze słowa Alberta Pajka, że ich religia jest tajemna. Gdy mamy już w rękach klucz do Księgi Rodzaju, tajemnicę odkrywa naukowa i symboliczna kabała. O jaką wielką tajemnicę chodzi, Martinie? Wielki wąż ogrodu Eden oraz Pan Bóg są jednym, podobnie jak Jehowa i Kain są jednym. Innymi słowy, zignorowali Kaina, który ma znak władzy. Odrzucili także Boga, Jehowę, który ma znak władzy. Zatem od samego początku znak Jehowy, którym jest szabat jako symbol autorytetu, musiał zostać odrzucony przez Kaina. Ten sam Kain, którego w teologii nazywa się mordercą i kłamcą, Jehowa kusi króla Izraela, by policzył lud, a w innym miejscu szatan kusi go, by zrobił to samo. Jehowa zamienia się w ognistego węża, by kąsać tych, z których nie jest zadowolony. Jehowa informuje bezwstydnego węża, że ich leczy. Te krótkie i pozornie sprzeczne twierdzenia w Starym Testamencie, sprzeczne, ponieważ te dwie potęgi są rozdzielone zamiast uznania ich za dwa oblicza jednej sprawy, są doktryną tajemną. Dobro i zło połączone. To jest ich doktryna. Ying i yang. Martinie, to oczywiste, że przeinaczają fakty. Gdy Biblia w jednym fragmencie mówi, że Jehowa kusił Dawida, by policzył lud, a w innym twierdzi, że kusił go szatan, należy zrozumieć z toku wywodu, że wszystko, co Bóg dopuszcza, uważane jest także za Jego wolę. Dlaczego miałby on dopuszczać coś, co ma negatywne skutki? Po to, by prawda mogła wyjść na jaw. Tak. I dlatego, że oferuje ci wolność wyboru. Nie wystąpi przeciwko twojej wolności wyboru, ale ma ona swoje konsekwencje. Innymi słowy zatem, ich Bogiem jest Kain. A Bogiem Kaina jest szatan. Kontynuujmy analizę tej sagi. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Od początku istniały dwie grupy, Martinie. Ci, którzy byli synami Boga z linii Seta oraz ci, którzy poprzez Henocha pochodzili z linii Kaina, potem od Lamecha i dalej aż do dnia dzisiejszego. Te dwa sposoby myślenia ścierają się ze sobą. A potem było już tak bardzo źle, że Bóg powiedział: nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. W naszym współczesnym świecie ten werset został przeinaczony. W samym tym fragmencie mamy do czynienia ze starciem umysłów, konflikt umysłów, nawet wśród tych, którzy rzekomo opowiadają się za Biblią. Duch proroctwa wyjaśnia to bardzo przejrzyście. Potomkowie Seta mieszkali w górach, uprawiali ziemię i weszli w kontakt z potomstwem Kaina w miastach. Prawdopodobnie spotkali się w centrum handlowym i okazało się, że córki ludzkie z linii Kaina były ponętne i wzbudzały pożądanie. Zakładam, Martinie, że nosiły nieco krótsze sukienki niż kobiety z linii Seta. I na różne sposoby uwydatniały swoje wdzięki, zwiększając swoją atrakcyjność. A może ich dekoldy sięgały aż do pępka. Kto wie, jak to dokładnie było. Tak czy inaczej, niektórzy z mężczyzn nie mogli się im oprzeć. Rodziły się dzieci i stawały się sławnymi ludźmi. Innymi słowy, stawały się walczącymi z Bogiem wrogami. Ludzie mieli siłę i mogli narzucać swoją wolę, organizując protesty, wypowiadając wojnę. Zgadza się. Aż w końcu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Innymi słowy, Bóg pozwolił na to, by ten sposób myślenia zwyciężył w takim stopniu, że gdyby nie interweniował, nikogo nie udałoby się uratować. Ci, którzy żyli w czasach Noego i Abrahama, tak na marginesie to bardzo ciekawy cytat z Early Writings, przypominali aniołów pod względem formy, nadobności i siły. Ale każde kolejne pokolenie było słabsze, bardziej podatne na choroby i żyło krócej. Szatan uczył się, jak dokuczać i osłabiać rasę. Martinie, przez cały czas, aż po dni po potopie, do czasów Abrahama, ludzie byli dużej postury. Przypominali aniołów. To ciekawe, gdy o tym pomyślisz. Kiedy do Abrahama przybyło trzech mężczyzn, jednym z nich był Jezus, którzy potem udali się, by zniszczyć Sodomę i Gomorę, byli to aniołowie, ale przypominali ludzi. Między aniołami i ludźmi nie było wielkiej różnicy fizycznej. Tak. Ci ludzie byli słusznej postury w porównaniu z nami, którzy w wyniku degeneracji wyglądamy jak krewetki. Oni wyglądali jak giganci. Niektóre pokolenia nadal nosiły w sobie ten gen giganta, nawet do czasów Dawida. Potem zniknął on z całej ludzkości. Dlatego nie wolno nam niewłaściwie interpretować tych wersetów biblijnych. Na przykład w Common English Bible wersety 2 i 4 z 6 rozdziału brzmią następująco. Boskie istoty, widząc, że córki ludzkie były piękne, brały sobie za żonę wszystkie, które sobie upodobały, a w tych dniach byli na ziemi olbrzymi, nawet i potem, gdy boskie istoty zbliżały się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. Ten fragment jest tak bezsensowny, jak tylko można to sobie wyobrazić. Oburzające, tak. W Good News Bible wcale nie jest lepiej. Niektóre z istot niebiańskich zobaczyły, że te młode kobiety były piękne, wzięły więc sobie za żony te, które im się podobały. W tych dniach, a nawet później, na ziemi żyli giganci, którzy byli potomkami ludzkich córek i istot niebiańskich. Martinie, to całkowite przeinaczenie treści Pisma Świętego. To kolejny element. Czy to ma znaczenie, którą Biblią się posługujemy? Oczywiście. I odnosi się to również do Biblii w różnych wersjach językowych. W przypadku tej przetłumaczonej na nasz język Afrikaans, stare tłumaczenia zachowują treść, która zgadza się z Biblią Króla Jakuba, a nowe brzmią podobnie do przytoczonych powyżej. Innymi słowy, nie są w zgodzie z pozostałą częścią Biblii, ponieważ Jezus wyraźnie stwierdził, że aniołowie się nie rozmnażają. Maksymalnie daleko posunięto się tutaj więc w przeinaczeniu treści Biblii i historii. Właśnie. Przeanalizujmy to przeinaczenie. Po pierwsze, osoba Henocha, od którego wziął się cały ten kult. Po drugie, stwierdzenie, że giganty były swego rodzaju hybrydami wynikającymi z połączenia ludzi i aniołów. To naprawdę żałosne. Ta wojna toczy się wśród ludzi. Żaden anioł nie jest zdolny do rozmnażania. To nowy porządek istnienia. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. To bardzo prosty fakt. Ci, którzy żyli w zgodzie z Bogiem, w końcu przemieszali się z tymi, którzy nie żyli zgodnie z Jego przekazaniami i konsekwencją tego jest to, co się wydarzyło. Niegodziwość rozpowszechniła się wśród całej ludzkości. Martinie, obecnie dotarliśmy do tego samego punktu, w którym Bóg będzie musiał ponownie zniszczyć ludzkość. I znów stanie się to na jej własne życzenie. Innymi słowy, tylko ci, którzy podzielają sposób myślenia przynoszący harmonię dla całej wieczności, będą mogli w tej wieczności uczestniczyć. Jest jeszcze jedna sprawa. Niektórzy twierdzą, owszem, ale w liście świętego Judy jest mowa o tym, że aniołowie opuścili własne mieszkanie. Nie oznacza to, że zmienili swoją formę na ludzką, ale że zgrzeszyli i opuścili niebo. Tak, byli święci, ale potem zgrzeszyli i upadli. Przeczytajmy zatem poniższy cytat z Ducha Proroctwa, aby przyjąć lepszą perspektywę. Do pewnego czasu te dwie grupy ludzi żyły z dala od siebie. Gdy potomkowie Kaina zaczęli osiedlać się na równinach i w dolinach, gdzie mieszkali potomkowie Seta, ci uciekali w góry, by uniknąć ich skażonego wpływu i tam mieli swoje siedziby. Dopóki trwał ten wyraźny rozdział, sposób, w jaki oddawano Bogu cześć, był nieskażony. Z biegiem czasu jednak mieszkańcy gór zaczęli przebywać wśród mieszkańców dolin. Przyniosło to najgorszy, jak to tylko było możliwe, skutek. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Potomkowie Seta, zwabieni urodą córek, potomków Kaina, sprzeciwili się Panu i zaczęli się z nimi żenić. Wielu czcicieli Boga zostało w ten sposób zwiedzionych do grzechu przez pokusy, które odtąd nieustannie ich otaczały. Stracili swój szczególny, święty charakter. Łącząc się z tymi, którzy byli zdeprawowani, stali się im podobni w duchu i w czynach. Wymagania siódmego przykazania zostały zlekceważone. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Potomkowie Seta poszli drogą Kaina. Judy 11. Skierowali swe umysły na ziemski dobrobyt i przyjemności, a zaniedbali przykazania pańskie. Ludzie, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Rzymian 1:21. Dlatego wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. Grzech rozprzestrzenił się na ziemi niczym śmiertelny trąd. Fragment ten mówi o tym, że Bóg wydał ich na pastwę niecnych zmysłów. Była to dopuszczająca wola Boga. Dlaczego On na to pozwala? Bo chce, aby wszyscy zobaczyli, co się dzieje, gdy nie postępuje się zgodnie z Jego sposobem myślenia. To kolejny dowód na to, że Bóg nie przymusza, ale daje wolność wyboru. Ale szatan tak nie postępuje. Czytając to, widzimy, że znów doszliśmy do tego punktu w historii. Gdy cofniemy się w czasie do historii starożytnej, asyryjskiej, babilońskiej, jest tam ciekawa historia boga Marduka i znaku Anu. Czyli miecza i trójzębu. Tutaj widzimy trójząb, a tutaj miecz, symbol władzy. Jeżeli przypatrzymy się uważnie dolnemu brzegowi, zobaczymy znak znany jako znak Anu. Anu dał Kainowi znak. Zatem Marduk tak naprawdę reprezentuje Kaina. Następnie Henocha, a później Lamecha i każdego z jego kolejnych następców. Sprawuje on władzę nad tym okropnym stworzeniem, które reprezentuje dzieci nieposłuszeństwa. Innymi słowy, zatem dzieci nieposłuszeństwa to ziemia, która miała trafić pod władzę Kaina. Kary były dość surowe. To ciekawe, Martinie, moja żona uczyła w szkole dla pokrzywdzonych przez los dzieci, które pochodziły ze strasznych środowisk. W pewnym momencie zupełnie nie umiała poradzić sobie z ich nieposłuszeństwem. Starała się traktować je dobrze i po chrześcijańsku, a one się z tego wyśmiewały. Pewnego dnia doszła do wniosku, że w jej klasie to nie działa. Powiedziała, dobrze, zrobimy coś innego. Nie będę już ustalać reguł, to będzie wasza odpowiedzialność. Teraz to wy, a wszyscy byli nieposłuszni, ustalacie zasady. Jaka więc będzie kara, jeżeli ktoś postąpi w taki albo inny sposób? Napisała te reguły na tablicy i powiedziała, czy to wybieracie? Czy takich zasad chcecie? A były one niezwykle surowe. 10 razy gorsze od tych, które ona by ustaliła. Nawet 77 razy surowsze. I faktycznie je egzekwowali. Był to jedyny sposób, by zapanować nad tą klasą. Podobnie zrobił Bóg. Powiedział, nie słuchacie mnie, jesteście buntownikami, zatem zrobię tak, by to buntownicy rządzili innymi buntownikami i to rozwiąże problem. Chcecie robić to albo coś innego? Takie będą skutki. Tak to działało w przypadku dzieci nieposłuszeństwa, chyba że chodziło o zabójstwo i o to, by ktoś nie wymigał się od kary. Ma to miejsce nawet do dnia dzisiejszego. Zatem historia Marduka, który otrzymał władzę od Boga Anu, to historia Kaina, który otrzymał znak władzy. Czym była pieczęć władzy? Zawsze symbolizowała ją taka gwiazda, gwiazda Isztar, albo znak Szamasza, zwany też kołem słonecznym. Królowie zawsze mieli ją jako symbol swojej władzy. Tutaj widać, że są to dwa krzyże lub dwie nałożone na siebie gwiazdy. Jedna ma linie faliste, a druga proste. Linie chwaliste oznaczają formę żeńską, a proste męską. Jest to zatem również jak yin i yang, męskie, żeńskie, androgynia, Bafomet. Bóstwo satanistyczne jest androgyniczne, ma zarówno cechy męskie, jak i żeńskie. Oto bogini Isztar i jej gwiazda jako symbol władzy. Nie ma zatem znaczenia, czy przybiera formę żeńską, czy męską. To system yin-yang. Jest tu zatem gwiazda, symbol władzy. Gdy przeanalizujemy historię, dostrzeżemy ciekawe paralele. Tutaj, na przykład, widzimy relief asyryjski przedstawiający króla asyryjskiego oraz składających mu hołd wasali. To ciekawe, że ten konkretny czarny obelisk Salmanasara III pokazuje, kim jest oddający pokłon wasal. Mówi, że to Jehu. To nieprawdopodobne. Widzimy tu króla, zobaczmy, co ma na głowie, posiadającego władzę, której podlegały wszystkie inne państwa. Jehu reprezentował plemiona północy Izraela i z pewnością podlegał Salmanasarowi. Był zatem król, który miał znak Kaina, znak władzy, i Jehu składał mu pokłon. Był jednak wolny, by za pozwoleniem Salmanasara władać swoim krajem. Aby zademonstrować tę wolność, nosił na głowie określone nakrycie zwane czapką frygijską. Widać, że wszystkie osoby przynoszące dary mają na głowie tę czapkę. Czy to nie ciekawe? Stąd właśnie okultyzm czerpie symbolikę. Innymi słowy, Jehu wolno było rządzić tylko pod warunkiem, że podda się władzy Salmanasara i odda mu hołd. Tak, z tym znakiem. Dokładnie. Czy to możliwe, Martinie, że obecnie istnieje taka władza, która reprezentuje Boga Słońca i u swoich stóp ma znak Kaina lub władzę Szamasza oraz znak Anu? A każdy inny władca może rządzić swoim krajem jako wolny człowiek, jeżeli tylko się jej podda? Zdecydowanie tak, jako suwerenny naród. Ale nie jesteś aż tak suwerenny, nadal podlegasz jego władzy. Martinie, skoro Jehu był Izraelitą, czy nie powinien myśleć w inny sposób? Czy nie wiedział, że nie powinien oddawać pokłonu żadnemu człowiekowi? Odnieśmy to do czasów współczesnych. Oto Bóg Mitra, który ma na głowie taką samą czapkę. Innymi słowy, ten sposób myślenia mówi, masz wolność, ale pod warunkiem, że poddasz się mojej władzy. Otóż to, dopóki przestrzegasz ich reguł, masz wolność. Dobrze. Mamy tutaj symbol władzy państwowej, Senatu Stanów Zjednoczonych. Jego symbolem jest czapka frygijska. Pojawia się tu, Martinie, pewne natrętne pytanie. Kto nosił tę czapkę? Jehu czy Salmanasar? Jehu. Kto podlegał komu? Jehu podlegał Salmanasarowi. Martinie, czy zatem Senat podlega innemu organowi, skoro wśród swoich symboli ma frygijską czapkę? Na to wygląda. Czyli jako organ sprawuje władzę, ale pochodzi ona od kogoś innego. Kto więc jest Salmanasarem, który daje Senatowi USA uprawnienia do stanowienia prawa? Czy możemy zadać takie pytanie? Sądzę, że to bardzo ważne pytanie. Dobrze. A jak egzekwuje swoją władzę? Oto symbol graficzny Departamentu Armii Stanów Zjednoczonych. Co tu widzimy, Martinie? Czapkę frygijską. A co jest nad nią? Wąż. A, wąż. A kto w imieniu węża sprawuje władzę na ziemi? To pytanie na razie pozostawiam bez odpowiedzi. Martinie, przenieśmy się do Rzymu. Oto Kościół Najświętszego Imienia Jezus. Macierzysty Kościół Towarzystwa Jezusowego. Czyli jezuitów. Tak. Po wejściu do środka widzimy rzeźbę kobiety, która w ręku trzyma błyskawicę. Oczywiście reprezentuje ona Kościół rzymskokatolicki. Trzyma w ręce krzyż, a obok Marcin Luther i Jan Calvin upadają obezwładnieni jej potęgą. A tutaj mamy anioła, który drze dzieła Marcina Lutra, czyli właściwie Biblię. To jest władza, która twierdzi, że ma dwa miecze. Miecz świecki, czyli sprawuje władzę państwową, oraz miecz duchowy. Ciekawe, prawda? Jest to zatem również część religijna. Martinie, fascynujące jest to, że kiedy spojrzymy z lotu ptaka na Plac Watykański i na obelisk, który rzeczywiście ma pogańskie pochodzenie, w środku zobaczymy największy znak Anu na świecie. Właśnie tutaj, gdzie nachodzą na siebie dwa krzyże, Watykan obwieszcza zatem światu, że ma znak Kaina, znak władzy. A nawet Stany Zjednoczone Ameryki, potężna armia, ma wśród swoich symboli czapkę frygijską, która symbolizuje poddanie się innej władzy. Spójrzmy na świątynię wolnomularzy, w której zasiada Rada Naczelna i która znajduje się w Waszyngtonie. Gdy do niej wejdziesz, od razu zobaczysz symbol Anu. Takiej wersji, jaką nosili Szamasz i Marduk. Zatem mają znak Kaina, prawo do rządzenia dziećmi nieposłuszeństwa, zupełnie jak w klasie mojej żony. Musieli sami ustanowić reguły, aby okiełznać nieposłuszeństwo nieposłusznych. Tak naprawdę, prowodyrzy nieposłuszeństwa zajęli się egzekwowaniem przestrzegania zasad. Właśnie tak zrobił Bóg. Przenieśmy się w inne miejsce. Oto Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Gdziekolwiek się nie udasz, widzisz znak Anu, czyli znak władzy, która wymierza karę, nawet 70 i siedmiokroć. Bóg prosi nas o to, abyśmy wybaczali 77 razy, a oni wymierzają właśnie tyle kar. Masoneria i rząd zawsze działali w zgodzie. Można to sprawdzić. To nie spisek, tylko fakt. Świat religii również pozostaje w zmowie z tym systemem. Oto zdjęcie Billy'ego Grahama z prezydentem Hooverem, który również należał do masonerii. Był wysoko w hierarchii, a także zdjęcie przedstawiające sojusz z papieżem. Oni wszyscy są ze sobą powiązani. To nie jest spisek. Oto Norman Vincent Peale, który zasadniczo jest protestanckim ojcem takich ludzi jak Robert Schuller, a nawet Donald Trump. Tak, jest doradcą duchowym. A tu jako mason na 33 stopniu wtajemniczenia. Pamiętamy, co o prawdziwych władcach mówiła książka Moralność i dogmat, czy dzieła Blavatskiej Harry Truman. Nieważne, czy jesteś po stronie politycznej czy religijnej, czy podążasz za znakiem Kaina, czy za znakiem Boga? Chcę podążać za znakiem Boga. Czy to, że podążasz za znakiem Boga, nie znajduje odzwierciedlenia w przestrzeganiu wszystkich Jego przykazań? Oczywiście, że tak. Czy współczesny świat religii zachowuje wszystkie Boże przykazania, czy może zachowuje zasady następców Salmanasara i władców Babilonu? Tak, opowiadają się za znakiem Anu. Co ciekawe, nawet Żydzi. Netanjahu dziękuje papieżowi za oczyszczenie Żydów z zarzutów dotyczących śmierci Jezusa. Kto ma prawo to zrobić? Papież. Martinie, czy on dzierży znak Anu? Czy nosi znak Kaina? Kościół katolicki mówi, niedziela jest naszym znakiem władzy, Kościół stoi ponad Biblią, a dowodem na to jest zmiana święcenia Dnia Świętego z sabatu na niedzielę. Mamy dwa autorytety, tak jak w świecie antycznym, autorytet Kaina oraz ludzi posłusznych władzy Boga. Niestety te dwie grupy zaczęły się ze sobą mieszać, a z tego wynikło to, co obecnie mamy na świecie. Kościół katolicki mówi, że Unia Europejska musi zachować niedzielę jako dzień święty. Papież Jan Paweł II powiedział, kto narusza świętość niedzieli, zostanie ukarany jako heretyk. Martinie, jak karano heretyków? Torturami i śmiercią. Kto zatem będzie miał na tyle dużo władzy, by orzec, że ktoś, kto nie przestrzega ich prawa sprzecznego z prawem Boga, zostanie ukarany? Kain miał taką władzę. Dokładnie, a dzisiaj oni ją mają. Przekazali ją wasalom noszącym frygijskie czapki, będące symbolem rewolucji francuskiej, symbolem wolnomularstwa, symbolem całego tego konfliktu i starcia umysłów. Kościół katolicki i związki zawodowe zawiążą święty sojusz, aby zachować niedzielę jako dzień święty. Teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. To wszystko zaczęło się już za pontyfikatu Benedykta, ale wiemy, że papież Franciszek spotykał się z przedstawicielami największych związków zawodowych na świecie w tym samym celu. Martinie, czy oni toczą wojnę z autorytetem Boga? Na 100%. Czy mamy tu do czynienia ze starciem umysłów? Jeżeli zatem udamy się do świątyni wolnomularzy 33 stopnia wtajemniczenia w Waszyngtonie, znajdziemy się w sali zwanej salą Alberta Pike'a. Człowiek, który nazywa Lucyfera prawdziwym Synem Bożym, jest otaczany taką czcią. I świat to akceptuje i uważa, że to wspaniałe. Królowie i królowe tego świata, książęta, czyż oni wszyscy nie są częścią tego systemu? Czy dzierżą znak Kaina, czy podlegają znakowi Boga? Dzierżą znak Kaina. A ich motto brzmi Ordo ab Chao. Z chaosu porządek. Widzieliśmy już dość dużo chaosu. Zatem oni porządkują ten bałagan. Nawet jeżeli jest go bardzo dużo, oni to wszystko uporządkują. Jaki jest ich ostateczny cel? Pozbyć się każdego, kto jest poddany Bogu. Tak. I posługują się chaosem, aby stworzyć swój ład, prawda? Wobec każdego, kto wystąpi przeciwko nim, przeciwko ich władzy. Oto ciekawy artykuł z 12 marca 2022 roku. Jak Ukraina stała się tyglem nowego światowego porządku? Rosyjska inwazja na Ukrainę jest opisywana przez polityków i komentatorów jako okres przełomowy współczesnej historii. Punkt zwrotny. Pod względem znaczenia porównywalny z atakiem na World Trade Center 11 września 2001 roku, z upadkiem muru berlińskiego w 1989 roku, a nawet zabójstwem prezydenta Johna Kennedy'ego w 1963 roku. Czy to złowieszcze postrzeganie wojny okaże się uzasadnione, pokaże tylko czas i przyszli historycy. Ale bez wątpienia te brutalne, burzliwe dni po 24 lutego zachwiały ustanowionym porządkiem świata oraz, pod pewnymi względami, doprowadziły do nieoczekiwanych i często niepożądanych rozwiązań. Ukraina, państwo na skrzyżowaniu Europy i Azji, o którym niewiele się wie i które często się ignoruje, z dnia na dzień stała się tyglem nowego porządku światowego, katalizatorem i spustem radykalnych zmian. Martinie, czy nie wygląda to tak, jakby to pasowało do ich planów? Tak, zdecydowanie do ładu z chaosu. Martinie, w ciągu ostatnich 2 lat byliśmy świadkami dość dużej dawki chaosu. Czy nie było tu konfliktu umysłów co do tego, kto i jakich zasad powinien przestrzegać? Zdecydowanie, czy z tego chaosu wyłonił się jakiś ustalony porządek? Tak, mamy nowe reguły. Martinie, czy pozostają one w zgodzie z tym, co zrobiłby Bóg, dopuszczając, by do głosu doszła wolność sumienia, czy może są to prawa drakońskie? Oczywiście, że drakońskie, ale według osób, które je wprowadziły, odbyło się to dla twojego dobra. A kto decyduje, co jest dla mnie dobre? Oni. Oni decydują, czego potrzebuję, co mogę kupić, jak powinienem się zachowywać, a jeżeli się do tego nie zastosuję, karą będzie 77 razy. Stratowaliby mnie, gdybym się nie zastosował. Czy to znak Kaina, czy znak Boga? Kaina. Czy to sposób myślenia Boga, czy Kaina? Zdecydowanie Kaina. Bóg pozwolił Kainowi ukarać innych 7-krotnie, a Lamech powiedział, nie, zrobię to 77 razy. Czy to nie ciekawe? Zbliżamy się zatem do zakończenia wielkiego boju, ostatecznego starcia umysłów. Słowo Boże ostrzega przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, ale gdy nie weźmie się pod uwagę tego ostrzeżenia, kościoły protestanckie przekonają się, jakie są prawdziwe zamiary Rzymu. Niestety dowiedzą się o nich, gdy już będzie za późno, żeby uwolnić się z sideł papiestwa, które powoli nabiera mocy. Jego nauki wywierają wpływ na rządy, kościoły i serca ludzi. Wznosi ono potężne budowle, w których powtórzą się dawne prześladowania. Potajemnie i bez wzbudzania podejrzeń Rzym wzmacnia swoje siły, aby osiągnąć zamierzone cele, gdy nadejdzie stosowny do tego czas. Pragnie jedynie władzy, a ta już obecnie jest mu przekazywana. Wkrótce ujrzymy i odczujemy skutki tego, co Rzym zamierza. Kto będzie posłuszny i wierny Słowu Bożemu, ściągnie na siebie prześladowanie i potępienie. Czy zmierzamy do starcia umysłów? Nie sądzę, byśmy zmierzali, już w nim jesteśmy. Już doświadczamy starcia umysłów. Czy to ważne, abyśmy przekazali przesłanie? Tak, teraz. Czy to ważne, aby ostrzec ludzi przed tym, jakie mogą być konsekwencje postępowania zgodnie z tym sposobem myślenia? Tak. Martinie, w liście do Filipian 2:5 czytamy. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Oby wszyscy mieli odwagę, aby opowiedzieć się za tym przesłaniem, by wybrać pomiędzy dwoma sposobami myślenia. Działajmy wspólnie, by przekazać światu przesłanie o zbawieniu i ostateczne ostrzeżenie. By ludzie dokonywali świadomych wyborów. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, naprawdę mamy do czynienia ze starciem umysłów, które ostatecznie doprowadzi do prześladowań na taką skalę, jakiej ten świat dotąd nie doświadczył. Ale Ty obiecałeś, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Pomóż nam dokonywać właściwych wyborów i patrzeć na krzyż. Gwarancję tego, że ten, który ustanawia zasady nieba, jest pełnym współczucia Bogiem, gotowym umrzeć za tych, którzy złamali Jego prawa. Daj nam odwagę, byśmy bronili sprawiedliwości i prawdy w czasach, w których żyjemy. To moja modlitwa w imię Jezusa. Amen.